Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Dzień dobry Państwu, to 130 odcinek Godziny Szumu, tym razem w studiu ze mną jest nie kto inny jak...
Katarzyna Kozyra.
Właśnie, a spotykamy się oczywiście przy okazji wystawy Katarzyna Kozyra, Być kimś, kim się nie jest, która otworzyła się 17 stycznia w Galerii Bielskiej BWA i potrwa do 16 marca. To jest wystawa przekrojowa Kasi, gdzie zobaczycie prace starsze, ale też najnowsze. Kasiu, my ze sobą rozmawiałyśmy 1,5 roku temu.
Zrobiłaś bardzo dobry wywiad ze mną.
Tak, o tym, co aktualnie wtedy robiłaś, a wtedy spałaś.
Wtedy spałam.
Tak, czy możemy trochę powrócić do tego i przypomnieć, skąd był ten motyw snu i dlaczego ty w ogóle wtedy spałaś?
Dlaczego spałam? No bo spać jest fajnie, tak? Bo generalnie mam zaburzenia snu, także jak tylko mogę to skorzystać z okazji na przykład hipnotyzera, no to wtedy oczywiście chętnie korzystam. Nie, no żartuję, ale dlaczego ja spałam?
Albo czasem się ogłuszyć tą narkozą.
Czymś, właśnie, dokładnie. Słuchaj, czemu ja spałam? No spałam generalnie, bo tak jak wiele osób, prawdopodobnie właśnie przechodziłam bardzo ostrą depresję. I generalnie, no to nie chciało mi się być nigdzie, tak naprawdę, nawet we własnym ciele. I no i co? No i ponieważ, no oczywiście spałam na moje 60. urodziny, znaczy nie jest to oczywiste, ale właśnie wtedy spałam. Jako, że zapowiedziałam już dawno temu, 1,5 roku wcześniej, że będę obchodziła urodziny 60. i co chwila ktoś się pytał, no i co z tymi urodzinami, gdzie będą,
wielkie oczekiwania.
Tak, i co będzie. No, a ja wtedy naprawdę byłam w takim schyłkowym nastroju, więc stwierdziłam, że kurczę, no cholera, muszę coś wymyśleć. No i jakoś resztką sił stwierdziłam, dobra, no to niech będą te urodziny. Akurat fajnie, bo się wpiszę w to stypendium miasta, że będzie jakiś performance. No i postanowiłam uczestniczyć, nie uczestnicząc, to znaczy postanowiłam, że moje ciało będzie uczestniczyło, a ja, czyli moje... No moja, nie wiem, moje coś tam w każdym razie. No, że będę nieobecna, bo mnie to wszystko mierzi, to co się wokół dzieje, co się dzieje wokół mnie, że ja jestem właściwie już zmęczona tym wszystkim, że cały czas ktoś coś ode mnie czegoś chce, a ja chcę oczywiście wszystkich, nie wiem, zadowolić. Nie siebie samą absolutnie, tylko wszystkich wokół. I stwierdziłam, że wtedy jeszcze była ta pandemia, czy ona się już skończyła, jak to było?
No już się 2023 to już tak powiedzmy, że byliśmy po tych szczepionkach, no, no paru tak, dawkach.
Jedną nogą już.
Ale byłaś miałaś jedną nogę w gipsie.
Miałam jedną nogę w gipsie właśnie. No, a no właśnie, jeszcze w dodatku byłam unieruchomiona, nie mogłam chodzić. To mi się oczywiście zaczęło, nie wiem, kojarzyć już z taką niedołężnością do końca życia. W ogóle zero optymizmu, że ja kiedykolwiek o własnych siłach przejdę jakieś 50 metrów. No i no właśnie ta wojna, ten, w ogóle te zmiany klimatyczne, ten, nie wiem, ten cały ten szum wokół robienia wystaw, wodotryski, fontanny, znaczy w sensie takich robiących wrażenie wystaw też, nie? Że tych eventów takich, wszystko to mnie jakoś zaczęło mierzyć.
A kiedy były jakieś eventy, wodotryski, bo tak chyba raczej uwiądy były
wystawienia. No ja wiem, ale wiesz co, generalnie właśnie ten sposób już jak gdyby, nie wiem, przedstawiania sztuki już mi się po prostu tak strasznie przeżarł, że ja właściwie, to już zresztą widać było przy Szukając Jezusa, przy tej pustej zachęcie, nie? To już był symptom, że naprawdę zaczynam mieć dość. No, że właśnie stwierdziłam, że trzeba mi dać jakiś zastrzyk, żeby mnie, że tak powiem, unieprzytomnić. No ale jako się okazało, że nie można mi dać zastrzyku, bo nikt na to nie pójdzie, to po prostu asystentka Pamela Bachar znalazła mi hipnotyzera.
Hipnotyzer.
No właśnie, hipnotyzera znalazła, hipnotyzer zrobił próbę, stwierdził, że dobra, okej, nadaje się. No i co? No i wtedy mnie, że tak powiem, uśpił na tym, nie wiem, katafalku, czy tam, nie wiem, jak to nazwać, na tym podejście. I no i cóż, i potem, jak, że tak powiem, odleciałam, zaproszeni goście w liczbie, nie wiem ilu tam, 60, 70, 100 osób, nie wiem, było ich wiele, a to się działo w Teatrze Powszechnym we foyer. Zostali wpuszczeni, no i zostali właśnie, nie wiem, kozyrę, czyli solenizantkę leżącą, rozpłaszczoną na tym, nie wiem, podwyższeniu, śpiącą, nieprzytomną i śpiącą. Muzyka grała, bo miałam kapitalną DJ-kę Karolinę Kędziorę. Muzyka grała, nie wiem, tort wjechał, tort sama zrobiłam przed tym, jeszcze żeby nie było, że tak kompletnie olewam moich znajomych i przyjaciół. Tort wjechał, ludzie tam, nie wiem, gadali, śmiali się, nie wiem, coś co tam opowiadali, pili, podrygiwali. Ja oczywiście to dopiero zauważyłam, dopiero miałam szansę zobaczyć, kto był, a kogo nie było. Po tym jak, znaczy przez następny tydzień, kiedy oglądałam footage robiony komórkami przez różne osoby, co zostało złożone do kupy. No i ja mogłam sobie popatrzeć, co się wtedy działo.
Nie zaczepiali cię wtedy? Kasia, napisz.
Niestety zaczepiła mnie jedna osoba, ale została odciągnięta przez hipnotyzera, ponieważ no nie można takich rzeczy robić, jak ktoś jest w tym cholernym, głębokim, że tak powiem, niebycie, czy tam bycie, ale w innym bycie. No to nie można go tak po prostu, nie wiem, wytrząsnąć tak raptownie, bo może mu się coś z głową porobić, więc na szczęście hipnotyzer czuwał i szybko spacyfikował tą osobę i nadal czuwał, żeby nikt do mnie nie patrzył za blisko. No. Ale ile sobie selfie zrobili ludzie, to chyba nigdy
z tobą.
Z nikim tyle. Tak, dokładnie.
No wiesz, nie protestowałaś.
No nie mogłam.
Łatwo było zrobić. No to była okazja, żeby sobie zrobić selfie'aka z Katarzyną Kozyrą. Po prostu.
No wiesz, niektórzy mają, wiesz, tą szansę na co dzień, ale jakoś tamta sytuacja bardziej grała.
No tak, wspomniałaś o tej zachęcie i swojej niebyciu w zachęcie, ale to chyba była część, tak mi się wydaje, większego projektu, który nazwałaś Non-Exhibition Project, chyba, że to jest to już.
Nie, to jest to. To było to.
To było to, czyli Non-Exhibition Project, sen, depresja, końcówka rządów Prawa i Sprawiedliwości, wojna w Ukrainie. Nie ma się z czego cieszyć, ale już w październiku tego roku 2023 jednak postanowiłaś wykonać nowe działanie, akcję performatywną Parówka. Gdzieś mi to mignęło na fejsie, myślę, co? Parówka. I to było działanie celowo bezsensowne.
No właśnie. Się okazuje, że to wcale nie jest takie proste. Znaczy, nie da rady zrobić czegoś naprawdę bezsensownego. To znaczy, można próbować, ale zawsze okazuje się, że gdzieś ktoś, jeżeli już nie ty sama, to ktoś inny ten sens wysupłają. No więc nakarmiłam głodnego po prostu, czy tam nakarmiłam głodnych tymi parówkami.
Mhm, czyli co dokładnie tam się działo?
No tam się działo coś takiego, że miałyśmy taki profesjonalny stand z takim podgrzewaczem dziwnym. Ileś tam, nie pamiętam, chyba 100 albo 150 parówek, jakoś tak. No i co? A, miałyśmy nosy takie klaunowe, przytwierdzone do nosów. No i zaczepialiśmy tam na tym deptaku, na tyłach, byłych domów centrum, to się chyba tak nazywa, czy to są jeszcze domy centrum.
No, może nie mam pojęcia. Są. Może to są domy centrum.
Może to
a może to
jeszcze.
Już jest raczej Rossmann
tak,
i tak
dokładnie.
Dalej.
No więc tam na tyłach żeśmy się rozstawili i zaczęliśmy po prostu nagabywać ludzi, żeby zechcieli wziąć tą parówkę, bo performance musi się udać. Niektórzy brali te parówki bez problemu, no a niektórym trzeba było właśnie mówić, że w pomocy weźcie tą parówkę. One muszą wszystkie zniknąć. No i zniknęły w przeciągu godziny, żeśmy się pozbyli parówek. A co do bezsensu, no to właśnie chciałam zrobić coś z sensem, z tym, że okazało się to na tyle skomplikowane, że miasto po paru miesiącach w końcu odpowiedziało, że nie, że to nie wyjdzie.
A co to było z sensem?
No słuchaj, to z sensem, to miało przynajmniej dla mnie sens. Nie wiem, czy to miało sens generalnie, ale dla mnie miało sens. No to była kontynuacja tego, że tak naprawdę, że ciągle po prostu nie widzę żadnego sensu. I że, no i że po prostu nie chcę, a muszę, albo przynajmniej wydaje mi się, że muszę. No i właśnie wymyśliłam, że na jakimś bardzo ruchliwym rondzie, najchętniej na rondzie ONZ, ja się po prostu tam wprowadzę z moim wyrem, z takim, wiesz, no, kołdra, nie wiem, poduszka, lampka nocna i masę jakichś książek wokół mnie i że sobie po prostu będę czytała i że w ten sposób będę zbierała uwagę zupełnie, kompletnie jakby przypadkowych widzów, że to nie będzie jakiś, nie wiem, zapowiedziany performance czy tam coś tam, tylko że po prostu kto będzie przejeżdżał tramwajem, to będzie mógł zobaczyć, nie wiem, osobę leżącą w wyrze i czytającej albo ktoś, kto będzie przechodził przez pasy, zauważy, że tam jest jakaś tam interwencja, albo że nie wiem, że samochody na rondzie, nie wiem, że ludzie będą mogli, że tak powiem, zobaczyć i że właściwie nie ma szans artysta zobaczyć, znaczy mieć tylu widzów, tak naprawdę takiej publiczności, jak publiczność miejska, nie? Zupełnie przypadkowa, ciągle się zmieniająca. No i to był ten pomysł na to, żeby znowu jakby, nie wiem, pokazać, że tak powiem, że jestem odłączona, że się odłączam. No i to było to, co miało być.
Odłączasz się od społeczeństwa, wkraczając w samo epicentrum.
Tak, w samo epicentrum, dobrze to nazwałam. Dokładnie. No i to właśnie niestety nie wyszło. Tam były jakieś, że to będzie tak odwracało uwagę kierowców, że mogą być jakieś karambularze.
Jakby się ten ubrał w bikini, to
tak,
kto wie.
To dokładnie.
Albo sztuczne ciało.
No, dokładnie. No. No i w ten sposób upadł ten pomysł. No więc jakby dla mnie było, jak gdyby samo się narzucało, że wobec tego, jeżeli ja nie mogę niczego zrobić, co ma dla mnie sens, no to zrobię chociaż coś kompletnie bez sensu. No ale takie bez sensu nie było.
No to
rzeczywiście zachęcam wszystkich na wymyślenie czegoś, co nie ma sensu. To po prostu tego się nie da zrobić. Nie da się zrobić. Zawsze po prostu, zawsze gdzieś się znajdą jakieś, nie wiem, punkty styczne z czymś tam i zawsze się okaże, że to ma jakiś sens.
No a w przypadku parówki, jaka była tutaj jakiś punkt styczny?
No to mówię ci, że po prostu ktoś po prostu powiedział, słuchaj, ale to wcale nie było bez sensu, bo nakarmiłaś głodnych. No i rzeczywiście było tam parę osób, które ewidentnie nie miały dachu nad głową i rzeczywiście większość parówek to te osoby zjadły tak naprawdę. I dzieci.
A czemu wybrałaś parówki?
Bo parówki mi się wydawały cholernie głupie, to znaczy nie wiem. Po prostu głupsze od Kentucky Fried Chicken czy tam coś po prostu. Bo parówka to jest taka przemielona kiełbasa, która właściwie nie wiadomo z czego jest, nie?
No
dlatego.
Tak, substancja...
Substancja nie wiadomo. No.
No dobrze, to było takie działanie bezsensowne, ale jakaś taka symptom twojego przebudzenia jednak.
Oż ty, ciekawe, do czego ty dążysz.
Dążę do twojego w zasadzie przebudzenia, czy no w każdym razie nie udało ci się zrobić performance'u ze spaniem na rondzie ONZ, ale udało ci się przenieść to łóżko do Zachęty.
Dobre skojarzenie. No rzeczywiście.
Ciekawi mnie, czy z jednej strony to jest taki gest, który jakoś się tam czyta, że nie byłaś, że wiesz, uciekłaś z tej zachęty, jak ona dla ciebie nie była przyjaznym miejscem. No a później tak do niej mocno powróciłaś i zdecydowałaś się też na dosyć taki radykalny krok, bo przynajmniej nie wiem, czy miałaś taki plan od początku, żeby tam tylko trochę być, no ale na początku to wyglądało tak, że tam będziesz przez te 3 miesiące, taka Marina Abramowicz.
No nie, weź mnie nie porównuj do Marina Abramowicz, bo to jest zupełnie coś innego.
No ale wiesz, tak, no, trochę
ja rzeczywiście
to pachnie,
artystka
obecna.
Aj weź. Ja tam rzeczywiście zamieszkałam, rzeczywiście spałam, rzeczywiście rozmawiałam z ludźmi. Każdy mógł ze mną rozmawiać, każdy mógł wejść do mojej przestrzeni. Były nawet bardzo takie, że tak powiem, osobiste rozmowy, bardzo intymne i bardzo mnie to właśnie dziwiło, ale też i cieszyło, że ludzie zupełnie mi nieznani i ja kompletnie jak gdyby obca osoba dla nich, tak, że są w stanie jakby i mają chęć po prostu tak się otwierać. Pytano mnie o zdanie, rozmawiano o chorobach, bardzo dużo o psychicznych chorobach i w rodzinie, i własnych.
Ponieważ, nie, a to trochę takie obciążające.
No nie jest obciążające, ponieważ ja sama jak gdyby chętnie wchodziłam w ten temat, ponieważ sama spędziłam 3 miesiące tam na Sobieskiego w bardzo fajnym oddziale rehabilitacyjnym, zamkniętym oddziale, ale no i tak żeśmy się z wieloma osobami dzielili bardzo fajnymi doświadczeniami, znaczy tymi mniej fajnymi i lepszymi, jeśli chodzi o pobyty w jakichś, nie wiem, w jakichś instytutach, szpitalach i tak dalej. Ja się z tym nie kryłam, więc okazało się, że po prostu nieomalże każda osoba albo sama miała jakiś epizod, albo w najbliższej rodzinie takie epizody były. Nie mówiąc o tym, że bierzemy na przykład te same leki albo podobne leki. To było naprawdę takie, no dla mnie to było też, znaczy było obciążające w sumie, bo dużo, dużo rzeczy naraz się działo, ale tego nie żałuję, nigdy nie zapomnę tego doświadczenia i myślę, że dla ludzi to też było ważne, że nie widzieli tylko mnie poprzez, nie wiem, poprzez moje prace, tylko rzeczywiście mogli jak gdyby mnie dotknąć i ze mną o czymś porozmawiać.
A czemu zdecydowałaś się na taki, wiesz, mogłabyś inaczej zaznaczyć jakąś swoją obecność, zachęcie? Dlaczego to musiało być to zamieszkanie?
Słuchaj, inaczej to było zaznaczone, bo tam chyba było 5 moich prac.
I chyba, no właśnie, sporo.
Sporo, nie? Także zaznaczone to było. Chyba w każdej pracy, nawet oprócz Święcie Wiosny, to ja występowałam? A nie.
No pamiętam.
A nie, nie było przy mnie przecież, no, 2 prace rzeczywiście nie. Święto Wiosny mnie nie ma i w Piramidzie mnie też właściwie nie ma.
Jestem. Na szczęście, ty tam nie wypchałaś się.
Jestem inaczej po prostu. No i dlaczego to taki krok był? No to był wyraz mojej radości przede wszystkim. Że kapelusz tak zwany właśnie tam w zachęcie wtedy, że już po prostu sobie poszedł i że, nie wiem, widziałam niesamowitą energię w dziewczynach i w chłopakach, że to było, widziałam, że to jest jakieś takie odrodzenie się jakby. Odrodzenie nie, ale po prostu czułam niesamowitą energię w nich. No już po prostu eksplodowali wszyscy, że już tak chcieli szybko coś zrobić. No i mi się wydawało, że to będzie fajny gest właśnie w stosunku do osób, które pracują w zachęcie i które są mi bliskie i które znam już od 10 lat, tak? Że to będzie taki fajny gest w stronę zachęty i fajny gest w stronę ekipy, która tam pracuje. No, no i a wyzwanie dla mnie, nie? Bo chciałam jak gdyby poznać i zobaczyć, jak to jest, nie? Tak przenieść się całkowicie do takiej niby nieprzyjaznej przestrzeni, która okazała się, znaczy tak ludzie to odbierali, że ja się wystawiam tam na nie wiem, na widok, czy wystawiam się na, nie wiem, na jakąś agresję albo coś, bo też i takie przypuszczenia były, że tak też może być. No ale tak nie było i no i tyle. I po prostu z jednej strony chciałam pokazać zachęcie, że ja jestem zawsze z nimi, jak tylko się da. z drugiej strony chciałam okazać wdzięczność, że zawsze mnie wspierano, zawsze ta instytucja mnie wspierała. Z trzeciej strony no byłam jednak ciekawa, bo ja nie robię projektu bez tego, że mnie coś ciekawi i wkręca. No a czwarte to, że chciałam zobaczyć, jak będzie wyglądało to zderzenie z publicznością, nie? No i a propos tego, że mówiono, że ja się wystawiam. Mi się wydawało, że to było właśnie odwrotnie. Mi się właśnie wydawało, że to ludzie mi się wystawiali. To znaczy niesamowite było obserwować, jakie są reakcje ludzi. Jedni po prostu przez szparkę między kotarkami zaglądali. A przechodząc przez ten otwarty moment z tego, to po prostu udawali, że mnie w ogóle nie ma i patrzyli się w inną stronę. A drudzy wręcz przeciwnie, po prostu, nie wiem, wsadzali łby, zagadywali, pytali się, czy mogą usiąść na wyżę. Ja oczywiście zapraszałam, także fajnie. A jest jedna fajna anegdota. Miałam tam olbrzymi album z butami, tam szóz A do Z. No i jak był wywiad z tą Kaśką Janowską, to akurat z Głupia Frantno siedziałyśmy na tym wyżę i żeśmy ten album przeglądały. I jakieś laski zobaczyły, że tam jest ten album i potem po prostu pilnujące posłyszały, że poszły do pilnujących dwie laski, powiedziały, słyszałyśmy, że tu jest album o butach, czy gdzie on jest. No i przyszły właśnie specjalnie do zachęty, żeby sobie...
Co to za album? To jest jakiś ikoniczny album o butach?
Wiesz co, on nie jest ikoniczny, on jest po prostu wielki. To jest naprawdę taka wielka, ciężka cegła i tam są po prostu tak w 3, 4, 5 egzemplarzach każdego kreatora mody, czy jak oni się nazywają po polsku?
Projektanta.
Każdego projektanta, tam Balenciaga, nie wiem, Prada, nie wiem, jakieś Christian Lacroix i tak dalej. Takie najbardziej ikoniczne modele butów. No jest na co popatrzeć po prostu.
Czy taka gratka dla...
Gratka.
Modziar.
Gratka.
Ciekawe, sama bym obejrzała.
Zapraszam, słuchaj, możesz przyjść do mnie do domu, sama go oglądam co chwila.
Powiedz mi, poza spotkaniami z ludźmi, jak to jest mieszkać sobie w zachęcie? Gdzie się człowiek na przykład, nie wiem, myje sobie zęby, chce wziąć prysznic, to gdzie się kieruje? Jak to jest tam, jak już, no nie wiem, chyba wszyscy wychodzą, czy ktoś tam zostaje w tej zachęcie?
No, więc jak to jest? To jest po prostu tak, że zaproponowano mi pokój gościnny tam na, nie wiem, drugim piętrze. Z tym, że ja postanowiłam z niego nie skorzystać, bo stwierdziłam, że ja będę w tej Matejkowskiej cały czas, a myć się będę i, nie wiem, myć zęby i tak dalej, będę w tym kiblu za rogiem. Tam przecież mają dziewczyny ubikacje i tak dalej. No to ja się po prostu w tej ubikacji, że tak powiem, dokonywałam swoich ablucji porannych i wieczornych. No i co? Ludzie mi przynosili jakieś żarcie, jakieś, nie wiem, ciastka, słodycze. Dzwoniono do mnie, się pytano, masz ochotę na pizzę, ale to na jaką, nie? No to ja mówiłam, że margaritę, tylko margaritę. No i tak byłam dokarmiana, jakieś, wiesz, hinduskie żarcie mi ktoś przywiózł, znajomi przychodzili mnie odwiedzić, to nigdy...
Czyli nie miałaś rozpracowanej logistyki, tylko tak przypadkowo.
No i to było...
Na żywioł poszłaś.
Poszłam na żywioł, no i się okazało, że... Rzeczywiście coś w tym jest, że jak się idzie na żywioł i tak jakoś ma się jakieś optymistyczne, pozytywne nastawienie, to jakoś wszystko leci, nie?
No, wiesz co, twój performance trafił w czas takiej dyskusji o pracowniach artystów i warunkach życia. Tam na przykład była też obok ciebie Jana Szostak, tylko że ona była na korytarzu i miała swoją pracownię. Rozmawiałaś z nią jakoś? Gdzieś tam się przeciąły wasze ścieżki?
Słuchaj, jak ja tam byłam, to nie było Jany. Tylko były na przykład jakieś, nie wiem, plotki krążyły, że ktoś jej rozwalił pracownię albo coś w tym stylu. Ale myślę, że chyba żeśmy się skrzyżowały ze 2-3 razy tam. Ale nie, żeby Jana do mnie przyszła, a ja do Jany, nie.
Czyli nie było sąsiedzkich pogaduszek.
Nie było sąsiedzkich pogaduszek, tak samo jak ja właściwie wystawy też nie widziałam, bo ja się nie przeleciałam po tej wystawie tak naprawdę.
Jak to?
Nie, no mówię ci, ja sobie siedziałam po prostu na swoim wyżu. No.
No dobrze, wytrzymałaś chyba tam 3 tygodnie?
3 tygodnie. Mhm.
A później zastąpiła cię lalka. I ta lalka wzbudziła chyba jeszcze większe konfuzje niż sama ty fizyczna, śpiąca w zachęcie. No bo o ile, no nie wiem, z sobą można było fajnie pogadać, to tutaj już takie... Widziałam też to w komentarzach w internecie, że ludzie w zasadzie nie wiedzieli, co się dzieje i po co jest, co ma oznaczać ta lalka, jakim ona jest komentarzem, do czego, skąd się ona w ogóle wzięła, że był taki podstawowy problem ze zrozumieniem, o co chodzi z tą lalką, no to o co chodzi?
No o co chodzi z tą lalką? Ta lalka po prostu jest mną, tak? Znaczy wygląda jak ja i ma mnie po prostu zastępować, no i może to jest właśnie taki... Zacznę od początku. Po prostu doszłam do wniosku, że nie będę w stanie siedzieć przez 3 miesiące tam i że jakieś zastępstwo będzie potrzebne. No i w ten sposób powstał właśnie pomysł takiej lalki 1:1. No, że jak ja pójdę, to zostawię tam swojego, nie wiem, sobowtóra w postaci tej lalki, nie? No i o co w tej lalce chodzi? No chodzi o to, że prawdopodobnie my wszyscy możemy być niedługo zastąpieni. To znaczy, to nie jest jakieś, wiesz, jakaś... To nie jest jakieś...
Na temat tak. tego, jaki jest los artysty, jaki będzie.
Tak, staramy
się. I ty już jesteś gotowa.
Ja już jestem gotowa do tego, no. Wiesz, technologie się rozwijają. Być może rzeczywiście już nie będziemy musieli być obecni, wiesz, we własnych ciałach, tylko jakoś tam inaczej. Właśnie ktoś mnie wtedy chyba spytał, a co by to oznaczało dla artystów. I mi się wydaje, że ja wtedy odpowiedziałam, że artyści wreszcie nie musieliby nic robić, bo robiłby ktoś to za nich. Tylko że, ale artyści byliby nadal artystami oczywiście.
No to myślę, że Maurizio Cattelan by się w tym odnalazł. Mógłby tam roboty się... robią za niego, on tylko sygnuje.
No jest nieźle hop do przodu, bym powiedziała, no.
A kto stworzył w zasadzie? Jak wyglądała konstrukcja tej lalki? Znaczy, ty ją sama zrobiłaś?
Nie, no nie. Ja, że tak powiem, manualnie jestem zdolna, bo naprawdę jestem zdolna, ale takiej lalki to bym sama nie zrobiła, bo to trzeba znać technologię, trzeba znać się na tych wszystkich trybikach, mechanizmach i tak dalej. To była połączona współpraca Teatru Lalek w Łodzi z Mieszkiem, Sochą, Mechatronikiem tutaj w Warszawie. Skorupa była robiona w Teatrze Lalek, a te całe mechanizmy, które się ruszają, ta szczęka kłapiąca, ta noga kopiąca, te ręce, nie wiem, ruszające się, właśnie były konstruowane tutaj w Warszawie. Czyli właściwie prosta rzecz. Znaczy w sensie, jak masz ludzi, którzy ci to zrobią i którzy w tym siedzą i właściwie z tego żyją, no to właściwie... Tak jak Maurizio Cattelan, wszystko można zrobić, nie?
Mhm. Ja jeszcze zastanawiałam się, czy tej lalki nie można czytać przez twoje poprzednie prace, no bo ty lubisz te sztuczne ciała.
Masz rację, wiesz co, nie wpadłam na to, ale masz rację, absolutnie.
Takie silikonowe,
no właśnie, albo animowane, jak w Święcie Wiosny, nie? Tak jak lalki, nie? Te osoby. Masz rację, no to na pewno też, nie wiem, czy też i nie, w 80% właśnie ten problem, że ja po prostu coś mam z tymi lalkami, nie?
Z lalkami masz coś.
I maskami.
Maskami.
Marionetkami.
Zrobiłaś też właśnie serię prac Jestem i Nie Jestem, którą na przykład sprzedawałaś przy różnych okazjach takich fundacyjnych. I to jest praca, gdzie z jednej strony jest twarz lalki i twoja twarz, która wygląda jak twarz tej lalki. Mm-hmm. Ona wygląda jak ty, a ty jak ona.
Mm-hmm. A, i że jestem, nie jestem, tak? Mm-hmm. No to znaczy, jak twarz lalki i moja twarz są do przodu, to znaczy, że jestem, że jesteśmy, czy tam jestem, jedna jestem i druga jestem, a jeżeli jesteśmy odwrócone tyłem, znaczy taki portret od tyłu, no to, że nie jestem, że nie jesteśmy. No, to takie proste jakby. Bez filozofii.
Czyli w zasadzie ale, takie zespolenie ciebie tak, i lalki.
Tak, ale oczywiście filozofię zawsze można dorobić fajną, no.
Tutaj zapraszamy.
Zapraszamy, tak. No.
Ta lalka to jest takie przedłużenie twojej osoby.
No, to jest przedłużenie mojej osoby, to jestem ja. Teraz niedługo właśnie 23, tylko nie pamiętam o której, chyba o 18 właśnie będzie będzie performance, będziemy performowały obydwie.
W Bielsku?
Tutaj, w SWPS-ie. 23. Zapraszam jakby, co?
A, super, 23.
Będzie wspólny performance.
Który to będzie? To będzie...
Czwartek.
Czwartek już, no. A, to może się nawet załapie, no, w czwartek.
No. Zapraszamy.
A faktycznie, bo będzie wykład, a najpierw Anda Rotenberg coś tam powie, a później...
To znaczy będziemy gadać ze sobą, nie? Najpierw z Andą będziemy gadać, a potem właśnie ten performance zrobimy z Lalą.
Akurat audycja pójdzie w piątek, jak więc już państwo nie pójdą na tą, ale można zawsze to sprawdzić po czasie. Wiesz co, ja też tak pytam o tą lalkę, bo zauważyłam, że dostałaś dofinansowanie czy stypendium to KPO i poszłaś na warsztaty z mechatroniki. W grudniu się pochwaliłaś tym. Cóż to za
pomysł?
Pomysł.
Słuchaj, pomysł jest taki, że zamarzyłam o tym, żeby mieć kurę. Taką po prostu mechatroniczną, znaczy wyglądającą idealnie jak kura. Ale właśnie chodzącą, ruszającą dziobem i taką, nie wiem, myślałam, że fajnie mieć taką kurę i że ta kura, że nie wiem, że będę...
Czemu kura, nie na przykład pies?
Nie wiem, wiesz, po prostu zaczęłam od kury, nie? Od najmniejszego. Zobaczymy, może później będzie pies, kot, zobaczymy, nie? No i co? No i po prostu stwierdziłam, że fajnie by było akurat, wiesz, wszyscy koty, nie wiem, albo psy, albo jakieś inne, znaczy wychodzą na spacer albo mają jakieś takie zwierzątka, a ja będę miała po prostu kurę. Ko. I ta kura kiedyś będzie robiła na przykład wykład o czymś. Mhm. Czyli nie będę za dużo mówiła, bo potem już nie będzie.
To mi trochę pachnie takim jakimś nihilizmem, negacją, nic nie ma sensu. Artystka nie musi być obecna, bo zastąpi ją Lala, która był kocze. Wybacz, że to powiem, ale tam nic sensownego ona nie mówiła za bardzo. Zamiast Andy Rotenberg będzie kura, która będzie mówiła wykład.
Wywiadowywała
to
mnie.
To nie jest jakaś właśnie taka, no nie wiem, no taki nihilizm względem rzeczywistości.
Mi się wydaje, że w tym momencie już nie, w tym momencie jest po prostu tylko jakaś taki ironiczny dystans i może nawet chęć po prostu zabawienia się. Że w końcu coś może być dla mnie zabawne i że nie wszystko musi być takie, o Boże, na serio straszliwe.
No. To, co jeszcze mnie męczy odnośnie, wiesz, twoich nowych realizacji i też obecności, to takie zderzenie różnych wrażliwości, no bo ty operujesz no jakimś bardzo dużym dystansem wobec rzeczywistości. Jesteś też artystką, która no, zaczynała karierę, kiedy zupełnie inaczej się myślało o sztuce, niż to robi, nie wiem, dzisiaj młode pokolenie. Też w tej zachęcie było dużo szumu wokół piramidy. No wiadomo, że to musiało pewnie nastąpić. Pierwsza prezentacja pracy w zachęcie od chyba 14 lat. Zupełnie się zmieniła wrażliwość. Nie wszyscy są w stanie tą piramidę przełknąć. Też nie, w przeszłości nie przełykano. Natomiast chyba są już coraz to nowe argumenty. Plus generalnie na przykład ta wystawa była też specyficzna. Nie wiem, czy to zauważyłaś, ale tam był taki terapeutyczna narracja wokół tych prac.
A rzeczywiście, była jakaś praca chyba, która zachęcała do... Znaczy te napisy na ścianach, tak?
Tak,
rzeczywiście.
To było działanie Alki Naumann, z tego co się nie mylę. I ono właśnie miało taką funkcję uspokajania widzów, jakiegoś wprowadzania ich w dobry nastrój. No wiesz, wchodzisz do sali, gdzie jest sztuka krytyczna i ktoś ci mówi, że masz się zrelaksować, że masz oddychać albo się pomasować po powięzi. No. Jak ty się czujesz w takiej sytuacji?
Wiesz co? Przede wszystkim, kurczę, nie wiem, czy ja bym czytała te rzeczy. Czyli nie wiem też, jakbym się czuła w tej sytuacji. Wiem tylko, że jedno dziecko właśnie czytało i tam zachęcało mamę, żeby się przyłączyć właśnie do tych wszystkich wskazówek. Jak ja się czuję, że są, że jest taka psychoterapeutyczna aura, że tak,
tak
powiem,
ale
na wystawie.
Że generalnie, no jakby wiesz, no kiedyś artyści przekraczali granice, dzisiaj bardzo dbamy o te granice, terapeutyzujemy się, kuratorzy starają się jakoś, no nie wiem, tą sztukę taką, wiesz, szokującą.
Udobruchać, tak?
Udobruchać. Mm-hmm. Czy ty, to ci się podoba, takie udobruchanie?
Wiesz co, no prace, niech one, znaczy udobruchowywanie takie wiesz, no takie na siłę, nie, no ale właściwie nie widzę, żeby praca...
Alki Naumann?
Tak, żeby praca Alki Naumann jakoś, nie wiem... bardzo, nie wiem, zniwelowała, nie wiem, działanie pracy tego chóru Artura Żmijewskiego, tak, czy nie wiem, czy pracę Libery, czy też, nie wiem, Piramidy Zwierząt.
Zupełnie. Czyli raczej po prostu obok,
nie,
taka
to jest
interwencja.
Obok. To jest taka, wiesz, narracja zupełnie jakby unosząca się nad albo równolegle. Może nawet trochę urozmaicająca, przecież to by było nudne. Same, wiesz, jakieś takie hardkory, nie?
Mm-hmm. No. A czy to, muszę, nie powstrzymam się od pytania, czy dotarł do ciebie pomysł, żeby pochować piramidę?
Dotarł to do mnie ten pomysł. No i można ją przecież chować tyle razy, ile się chce i ponownie i tak dalej, w sposób symboliczny. Ta piramida została pochowana, bo te zwierzęta zostały pochowane, weszły w obieg, że tak powiem, biologiczny, no i toczy się...
Te wnętrzności ich zostały pochowane.
Tak, po prostu cała, no wzięta była tylko skóra, tak? Mhm. No więc to wszystko zostało jakby włączone już w obieg. I no i oczywiście, nie wiem, zachęcam do takiego symbolicznego chowania.
Ale że jakbym na przykład, nie wiem, wkroczyła do zachęty... zabrała te skóry i je gdzieś tam, wiesz, po prostu sobie, że uciekam z nimi i je chowam.
To słuchaj, kawały plastiku by wyniosły i tyle, wypełnione trocinami.
No właśnie. No. Swoją drogą, Reno...
Wiesz, to jest dobry chwyt taki. O, pochowajmy piramidę.
Tam już chyba nie ma zbyt wiele jakiejś substancji takiej naturalnej.
No, nie ma chyba. Tam robaki też trochę nadżarły. Na szczęście koń został zakonserwowany, teraz został odrestaurowany. Bo rzeczywiście, bo jeszcze rok, dwa i naprawdę nie byłoby czego chować. Naprawdę.
To jak, w jakim stanie był ten koń?
No słuchaj, no rzeczywiście od środka był już nieźle nadżarty. Już przez mole na zewnątrz, przez robaki wewnątrz.
Wow.
No, także to trzeba było wszystko wydłubać, wyskubać.
Masz jakąś dokumentację?
Do jakiejś komory. Tak, jest cała dokumentacja.
Fascynujące.
Cała dokumentacja z restaurowania tego konia jest. No, dziwne to było.
To byś mogła sprzedać. Ja bym kupiła taką pracę.
Tak? Taką pożartą?
Czy wiesz, no dokumentację, no, z konia, to nie mam gdzie tego wsadzić, no.
No. Dobrze, że został odrestaurowany, bo nie byłoby dobrze. I tutaj też jestem bardzo wdzięczna zachęcie, nie? Bo to zachęta odrestaurowała. No.
No tak,
zdobyła kasę i po wielu, wielu latach starania się, bo wiem, że się starali wiele, wiele, wiele lat, udało się.
No. A jak się konserwuje taką pracę?
Słuchaj, to jest cała jakaś, nie wiem, epopeja, cała jakaś, nie wiem, podróż, kurczę, przez różne technologie. Wiem, że oni, nie wiem, skanowali ją od środka, od zewnątrz, później budowali, słuchaj, z jakiegoś sztucznego tworzywa w ogóle formę. Wsadzali tą piramidę do tej formy idealnej, którą zrobili. Coś tam się działo.
Wow.
I nie no, to jak oni mi pokazali, nie wiem, czy to nie będzie teraz na mojej stronie. Czy tego nie wrzucimy. To jest naprawdę...
Materiał na wywiad, jak
tak.
Się konserwuje piramidę.
No, dla nich to też było jak gdyby obca materia, no bo konserwują, nie wiem, obrazy, tkaniny, nie wiem, grafiki, rzeźby, a jak zakonserwować piramidę zwierząt, nie? No,
no fascynujące. No. Czyli nie brałaś w tym udziału, ale wiesz, że była to
No tam byłam konsultowana. Znaczy dokładny wywiad przeprowadzili ze mną. Ja oczywiście wszystkiego nie wiedziałam. Dużo więcej niż ja wiedziałam. Oni się dowiedzieli, nie? Robiąc rentgeny.
No dobrze. A jeszcze powracając do tego problemu wrażliwości, jestem ciekawa, na ile obserwujesz te różne dyskusje, bo w sumie ich jest sporo, o, no nie wiem, jakimś konflikcie pokoleniowym. Co chwila się zdarza jakaś, nie wiem, jakiemuś artyście wpadka, ktoś tam się upije, rozbije szklankę, powie, że ktoś tam, jakaś osoba performerska to coś, albo ktoś powie coś o jakichś queerowych jasełkach. Jest taka atmosfera trochę konfliktu. Czy ty masz jakieś, nie wiem, przemyślenia, po której ze stron się odnajdujesz, czy jesteś obok?
No, śmiem twierdzić, że jestem obok. Nie jestem w social mediach, po prostu nie śledzę, w związku z tym nie wiem, nie podłączam się pod nic, nie muszę się jakoś, nie wiem, emocjonować.
Kura, to za siebie to
kura, powiem. Ko, dokładnie, ko. No, to taki mam do tego stosunek, no, a z drugiej strony też i wiem, jakie to jest zaraźliwe, znaczy zaczynasz czytać jakieś, nie wiem, rzeczy i od razu, wiesz, zaczyna to działać na twoje emocje, od razu tam się, nie wiem, właśnie tak jak ty mówisz, postawisz po jednej albo po drugiej stronie, albo to, albo tamto. I to po prostu strasznie zżera emocjonalnie. Znaczy po cholerę swoją energię, znaczy ja nie mam tej energii już tak dużo, naprawdę nie mam. I dlaczego ja bym miała, wiesz, jeszcze, nie wiem, dać się tak pustoszyć jakimś, nie wiem, no, niepotrzebnym emocjom, nie? Dlatego ja w ogóle nie uczestniczę. Owszem, docierają rzeczy do mnie, bo to nie trzeba być na social mediach, nie? Ale przynajmniej nie muszę się nigdzie wypowiadać, przynajmniej nie jest to non-stop i przynajmniej nie siedzę w nich i nie patrzę, czy ktoś już coś odpowiedział, czy nie. I to mi się wydaje, że to akurat dla mnie jest zdrowy wybór. Dla innych być może nie. Znaczy każdy ma tam swoje jakieś, nie?
Ja czekam, kiedy w Europie zakażą TikToka, a później kolejnych z mediów społecznościowych, będzie można odetchnąć trochę z ulgą.
Będzie można, mówię ci.
Chociaż na mediach społecznościowych jest sporo mojego życia.
Tak?
Tak, na przykład na Instagramie. I co wtedy? Jakbym chyba musiałabym poskrinować to wszystko i zrobić sobie taki fizyczny album.
Może.
Moje życie kiedyś.
No ale zobacz, jakie to by było twórcze, kurczę, jak, co by powstało, no.
Ale ile roboty, no bo wiesz, ja na przykład nie, na Instagramie robota? To już chyba z 10 lat jestem. Także sprawa jest poważna. No dobrze, a jeszcze zaczepiając o to Bielsko. Mm-hmm. Co tam w zasadzie, to jest wystawa przekrojowa, ale co tam można zobaczyć. Mam też wrażenie, że to jest chyba wystawa, która była już pokazywana w Ostrawie, w Domu Umieni, czyli Domu Sztuki. I tam była też taka sekcja element performatywny.
Właśnie wymyśliliśmy, że fajnie by było wyeksponować te kostiumy w ten sposób, że nie wiem, kłaść w gablotach albo wieszać gdzieś na ścianie czy na jakichś wieszakach, tylko fajnie by było kostiumy z wszystkich tych performansów obnosić przez, wiesz, po prostu obnosić na żywo. Zgłosili się organizatorzy do szkoły plastycznej. No i tam strasznie dużo dziewcząt się zgłosiło, że chciałoby te kostiumy nosić. No i to był właśnie ten element performance'owy, że oprócz mnie to jeszcze właśnie chodziły różne moje wcielenia z różnych prac w sztuce Marzenia stają się rzeczywistością. I to było dość zabawne, śmieszne.
Tym razem
było.
Żywe ciała, a nie...
Żywe ciała tym razem, tak.
No. Co jeszcze mnie zastanawiało, to że mam wrażenie, że ty bardzo postawiłaś na ten performance w takich swoich ostatnich działaniach, że kiedyś to było bardziej wideo, instalacja, a teraz performance. Skąd to w zasadzie ci się wzięło, żeby tak zefemeryzować swoją działalność?
Zefemeryzować. Kurczę, wiesz co, no nie wiem skąd mi się to wzięło. Może w ten sposób, w tym kierunku ten mój mózg zaczął działać, tak? Bo kończyłam rzeźbę, czyli dyplom rzeźba, ale też miałam fotografię, więc była i fotografia. Potem wkroczyło wideo i cały czas jak gdyby zmieniało się to medium. No i teraz widać jest czas na, wiesz, na ten performance, co nie oznacza, że jego się nie dokumentuje, nie fotografuje i tak dalej, i tak dalej. Albo to chodzi po prostu o to, że ja chcę emocjonalnie coś przeżyć, nie? Bo to jednak są no to się jednak wystawiasz, nie? Robisz performance. Wydaje mi się, że to chyba jest to, że potrzebuję czymś nakarmić emocje, nie? Znaczy wywołać.
No tak, pokar. Ja lubię performance, bo jestem mało wrażliwa i dzięki temu coś czuję, że w ogóle coś przeżywam, jak wkraczam do tej galerii. Jeszcze jedno pytanie, które mam czas ci zadać. Pytanie typu grube, bo czytałam wywiad z tobą, że opublikowaliśmy w Szumie z tego tomu Inżynierska 3, w którym opowiadasz trochę o swojej drodze życiowej, o tym też, jak się układała twoja kariera. I tam takie było ciekawe zdanie, że w twojej karierze bardzo często zgłaszały się do ciebie osoby, które chciały, żebyś je pchała, ale było mało osób, które pchały ciebie. Pamiętasz
ja
to?
Ja coś takiego powiedziałam?
No tak, mniej więcej coś tak...
Boże, ale to w jakimś kontekście chyba musiałam powiedzieć.
No, że wiesz, że często ktoś chciał, żebyś mu pomogła, żebyś jakoś może podlansowała tą osobę.
Kurczę, wiesz co, że w tej chwili totalnie nie kojarzę, ale może też dlatego, że ja do końca, wiesz, nie czytam wywiadów.
No, w każdym razie...
Czekaj, to było coś takiego, że ludzie chcą się po prostu podczepiać pod moje nazwisko, tak? Coś takiego.
I ciekawi mnie, jak ty w kontekście tej wypowiedzi, no bo wiesz, masz już ileś tam lat pracy za sobą, jak oceniasz tą swoją karierę? Czy masz takie poczucie, czy mogło być tego więcej, mogło być lepiej? Czy może jesteś artystką spełnioną?
Słuchaj, wiesz co, zawsze może być lepiej, zawsze może być gorzej, nie? I to są właśnie te dwie opcje, więc jednak to, co jest, to jest chyba najlepsze, znaczy z tych wszystkich opcji. Znaczy wydaje mi się, że jestem spełnioną artystką, że właściwie mało czego żałuję. Kiedyś żałowałam rzeczywiście, że nie mogłam jakoś, nie wiem, szerzej zaistnieć tak w taki mocny sposób, bo widziałam, że wiesz, że chłopaki jednak lecą nieźle, Althammer ze Żmijewskim, i to rzeczywiście było mi przykro wtedy, nie? Ale teraz właściwie wydaje mi się, że już nie miałabym siły. No.
Ale może powstaną.
Że ja już i tak po prostu.
Te roboty, które cię zastąpią.
A te roboty, no może one jakoś, no. Nie, wydaje mi się, że teraz już nie miałabym siły, że tak jak jest, jest okej. I że... Tak się zastanawiam, czy tak szczerze mogę powiedzieć, czy jestem usatysfakcjonowana. No to w tej chwili mogę powiedzieć, że tak. Ale zapytasz mnie na przykład, nie wiem, za 3 lata i nie wiem, co powiem. A gdybyś mnie zapytała, nie wiem, 20 lat temu, to bym powiedziała, że nie.
No to co, do zobaczenia za 3 lata?
No, do zobaczenia za 3 lata.
Może wcześniej, no. Zobaczymy.
No, może wcześniej. No.
Dobrze, proszę państwa, to była Katarzyna Kozera. Zachęcam do odwiedzenia wystawy Być kimś, kim się nie jest w Galerii Bielskiej BWA do 16 marca. Dziękuję ci za rozmowę, Kasiu.
No, a ja ci też bardzo dziękuję. No, no dzięki.
Dzięki. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!